25 listopada 1990 roku to była wyjątkowa niedziela. Odbywała się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Jeszcze nikt wtedy nie przypuszczał, że Lech Wałęsa nie uzyska 50% poparcia i będzie musiał zmierzyć się w drugiej turze z egzotycznym przybyszem z Peru, Stanem Tymińskim. Ale dla mieszkańców Dołżycy ta niedziela pozostanie w pamięci z innego powodu. W spokojnej, leżącej na uboczu wielkich wydarzeń wiosce w powiecie leskim na Podkarpaciu doszło do sensacji, jakiej tu jeszcze nigdy nie było. 72-letni mieszkaniec Dołżycy wracał pieszo z lokalu wyborczego w Cisnej. Szedł na skróty drogą prowadzącą z krajem lasu, gdy nagle zauważył w krzakach dość pokaźną skrzynię. Wyglądała bardzo solidnie i pomyślał, że coś takiego może mu się przydać w gospodarstwie. Podszedł, żeby znalezisko obejrzeć z bliska. Otworzył skrzynię i krzyknął z przerażenia. W środku znajdowały się zwłoki kobiety, ułożone w nienaturalnie skręconej pozycji z mocno podkurczonymi nogami. Przerażony mężczyzna pobiegł do wsi i natychmiast zawiadomił policję. Na miejsce przybyła ekipa policjantów z Komendy Powiatowej w Lesku oraz z ówczesnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krośnie. Funkcjonariusze pracowali wiele godzin. Przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchali mężczyznę, który znalazł zwłoki, a także innych mieszkańców Dołżycy. Nikt nic nie widział ani nie słyszał. Było oczywiste, że skrzynia musiała zostać przywieziona jakimś środkiem transportu, ale żadna z przesłuchiwanych osób nie widziała w okolicy obcego pojazdu, a już na pewno nie takiego, który przewoziłby tak duży bagaż. Przy ofierze nie było żadnych dokumentów. Jej ubranie było pogniecione i miejscami porwane. Podczas wstępnych oględzin zwłok patolog ujawnił na szyi denatki ślady charakterystyczne dla duszenia, na nogach i rękach, zadrapania i zasinienia, a także miejscami zdartą skórę, zwłaszcza na opuszkach palców. Ciało było zachowane w bardzo dobrym stanie, co mogło sugerować, że ofiara zginęła niedawno. Skrzynię, w której znajdowały się zwłoki, zbito z płyty paździerzowej. Niektóre jej elementy były kolorowe, z resztkami liter, jakby pochodziły z jakiejś innej konstrukcji. Najważniejsze było ustalenie tożsamości ofiary. Sprawdzając osoby zgłoszone jako zaginione, policjanci otrzymali informację z Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie o zaginionej 2 tygodnie wcześniej 57-letniej Alfredzie S. z Rzeszowa. Jej rysopis zgadzał się mniej więcej z ofiarą znalezioną w skrzyni. Kobieta trudniła się handlem walutą. Była znana w mieście, w środowisku nazywano ją chodzącym kantorem. Obracała bardzo dużymi sumami pieniędzy, a jej rejonem działania były okolice Peweksu. Zaginięcie zgłosił mąż. Pierwsza hipoteza śledcza wiązała się z wcześniejszymi niewykrytymi napadami na handlarzy walutą, jakie miały miejsce w Rzeszowie. Ataki były wyjątkowo brutalne, w dwóch przypadkach nawet ze skutkiem śmiertelnym. Sprawców nie wykryto, ponieważ środowisko nie chciało współpracować z policją, obawiając się konsekwencji, bo obrót dewizami był nielegalny. Śledczy zakładali z dużym prawdopodobieństwem, że kolejną ofiarą grupy przestępczej została właśnie Alfreda S. Niezrozumiałe było jednak, dlaczego ciało kobiety wywieziono wiele kilometrów od Rzeszowa, w Bieszczady, podczas gdy w dwóch innych zbrodniach podobnego typu ciała ofiar pozostawały na miejscu zbrodni. I dlaczego, mimo że od zaginięcia upłynęły ponad 2 tygodnie, ciało znajdowało się w tak dobrym stanie? Usiłowano ustalić, czy Alfreda S. nie pojechała do jakiegoś klienta bliżej miejsca, gdzie znaleziono potem jej zwłoki, na przykład do Cisnej. Jednak policjanci nie znaleźli ani jednego potwierdzenia, aby kobieta była tu widziana. Tego przypuszczenia nie potwierdził także jej mąż, który stanowczo utrzymywał, że żona nigdy nie wyjeżdżała z dolarami poza Rzeszów. Zbierając informacje o ofierze, śledczy dowiedzieli się, że w małżeństwie Alfredy S. ostatnio nie najlepiej się działo. Postanowili zatem przyjrzeć się mężowi kobiety i zbadać wątek ewentualnych nieporozumień małżeńskich. Jerzy S. nie akceptował tego, czym zajmowała się jego żona i często się o to kłócili. Owszem, kłóciliśmy się nieraz, bo byłem przeciwny temu, czym ona się zajmuje. Bałem się o nią, ale nigdy nie podniosłem na nią ręki. zeznawał. Ale podejrzenie śledczych wzbudził fakt, że o zaginięciu żony poinformował dopiero po 2 dniach i nie umiał wytłumaczyć dlaczego. Byliśmy pogniewani, byłem na nią zły, więc nie reagowałem, jak nie wróciła na noc. Zaniepokoiłem się dopiero, jak minęła 2. noc, a jej nadal nie było, tłumaczył. Czyżby potrzebował czasu, żeby pozbyć się zwłoki i zatrzeć ślady? Zastanawiali się śledczy. Policjanci postanowili przeszukać mieszkanie Alfredy i Jerzego S. Znaleźli leżącą pod szafą drewnianą listwę, bardzo podobną do tej, jaka znajdowała się na obiciu skrzyni ze zwłokami. Jerzy S. został zatrzymany, a listwa oddana do specjalistycznych badań. Wynik ekspertyzy przyszedł szybko. Listewka z całą pewnością nie pochodziła z badanej skrzyni. Jerzy S. został zwolniony, a policja nadal nie miała wejścia na sprawcę. W tym samym czasie w Rzeszowie została napadnięta i dotkliwie pobita inna cinkciarka. W środowisku handlarzy walutą zapanowała panika, zaczęli się bać, kto będzie następny. Ciężkoranna kobieta zdecydowała się mówić. Podała też rysopis sprawcy. Opublikowany w mediach wizerunek nie przyniósł jednak oczekiwanych informacji, a kobieta po 15 dniach zmarła w szpitalu. Wyglądało na to, że w Rzeszowie grasuje przestępca albo grupa przestępcza napadająca na handlarzy walutą. Śledczy zdecydowali się zwrócić o pomoc do telewizyjnego programu Magazyn Kryminalny 997, prowadzonego przez Michała Fajbusiewicza. Program był bardzo popularny i często informacje dostarczane po jego emisji pomagały policji w znalezieniu przestępców. 9 stycznia 1991 roku do Krosna przyleciała śmigłowcem ekipa telewizyjna. Z udziałem policjantów nakręcono film z miejsca znalezienia zwłok, potem w studio telewizyjnym miały być postawione pytania skierowane do widzów. Następnego dnia po nagraniu ekipa telewizyjna miała odlecieć do Warszawy. Przygotowując maszynę do lotu, dowódca postanowił wykonać krótki lot zwiadowczy i zaprosił na pokład policjantów, żeby mogli zobaczyć Bieszczady z lotu ptaka. To była nie lada atrakcja, więc chętnie skorzystali. Tuż po starcie, zaledwie po 4 minutach, na skutek nagłego podmuchu wiatru maszyna zahaczyła tylną częścią belki ogonowej o drzewo, straciła sterowność i runęła na ziemię. Uderzenie było tak potężne, że drzewo zostało połamane, kadłub wbił się głęboko w ziemię, a ogon wylądował w pobliskim potoku. Śmigłowiec zaczął płonąć. Zanim na miejsce katastrofy przybyły służby ratownicze, obecni na planie widzowie próbowali gasić pożar śniegiem. 3-osobowa załoga śmigłowca i pasażerowie, w sumie 6 policjantów Ścisnej, Leska i Krosna oraz cywilny pracownik z komendy w Rzeszowie, zginęli na miejscu. Mimo tragedii, która pochłonęła życie ich kolegów, policjanci nadal prowadzili śledztwo. I nadal poruszali się po omacku. Od wszczęcia śledztwa mijał 2 miesiąc, gdy oto zbiegły się w czasie 2 informacje bardzo do siebie pasujące. Jeden z prowadzących sprawę policjantów, przejeżdżając ulicą, zauważył przy drodze niewielki szyld reklamujący bufet działający przy zakładzie doskonalenia zawodowego. Zwrócił uwagę, że kolory liter składających się na napis są takie same jak na fragmentach skrzyni, w której znaleziono ciało. Zatrzymał się i przyjrzał się płycie. Wydawała mu się bardzo podobna do tej, która stanowiła wieko skrzyni. Bufet reklamowany na tym szyldzie znajdował się niedaleko Peweksu, czyli w rejonie, gdzie najczęściej działała Alfreda S. Jednocześnie inny policjant ustalił, że do tego bufetu przychodzą nie tylko uczniowie i pracownicy ZDZ, ale wiele innych osób z ulicy, w tym także kręcący się tu cinkciarze. Czy przychodziła także Alfreda? Jeszcze zanim przesłuchany został agent prowadzący bufet, z zakładu medycyny sądowej nadeszły wyniki sekcji zwłok. Z ekspertyzy wynikało, że kobieta zginęła 2 tygodnie wcześniej. Została uderzona tępym narzędziem, ogłuszona, a następnie uduszona. Wyjaśniła się zagadka, dlaczego zwłoki znalezione po ponad 2 tygodniach były w tak dobrym stanie. Biegli stwierdzili, że były przechowywane w lodówce, o czym świadczył między innymi fakt, że obrażenia na rękach i nogach denatki, a także na opuszkach palców nie były zadrapaniami, a odmrożeniami, które powstały na skutek przywarcia niektórych części ciała do ściany zamrażarki. Bufet prowadził 23-letni Piotr W. Współpracował z zakładem doskonalenia zawodowego od kilku lat, prowadząc tanią jadłodajnię dla uczniów. Piotr W. cieszył się dobrą opinią, podobnie jak prowadzony przez niego mały punkt gastronomiczny, gdzie jedzenie było niedrogie i niezłej jakości. Policjanci odwiedzili go w tym lokalu. Gdy weszli, pierwsze co zwróciło ich uwagę, to pokaźnych rozmiarów zamrażarka. Piotr W. spokojnie odpowiadał na pytania dotyczące jego pracy. Nie zareagował w żaden szczególny sposób na widok zdjęcia Alfredy S., któremu pokazano. Twierdził, że przez lokal przewija się wielu klientów i nie kojarzy, czy bywała tu taka osoba. Zapytany wprost, czy znał cinkciarkę, również odpowiedział, że nie. Tymczasem okazało się, że mężczyzna kupił ostatnio samochód, za który zapłacił dolarami. Chwalił się też znajomym, że zamierza kupić mieszkanie. Dochody, jakie uzyskiwał z bufetu, nie wskazywały, aby stać go było na takie wydatki, ale najistotniejsze informacje przyniosło przesłuchanie uczniów ZDZ. Lubili pana Piotra. Czasem pomagali mu w drobnych pracach w bufecie, za co dostawali posiłek czy kawę. Jakiś czas temu pan Piotr poprosił mnie i dwóch jeszcze kumpli, żebyśmy pomogli mu wynieść z zaplecza bufetu dużą skrzynię i załadować ją na bagażnik samochodu. Skrzynię zrobiono z płyty paździerzowej i była dość ciężka. Pan Piotr mówił, że ma w niej stare graty z bufetu, które chce wywieźć, bo zamierza odnowić lokal i kupić nowe sprzęty, powiedział jeden z przesłuchiwanych. Piotr W. został zatrzymany. Początkowo próbował wszystkiemu zaprzeczać, ale wobec licznych dowodów, zwłaszcza, że ekspertyza daktyloskopijna potwierdziła jego odciski palców na skrzyni, przyznał się do pozbawienia życia Alfredy S. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że cinkciarka przychodziła dość często do jego bufetu. Wiedział, że kobieta obraca dużymi sumami dolarów i coraz częściej zaczęła go dopadać myśl, jak bardzo potrzebne są mu pieniądze. Mój stary maluch się sypał. Mieszkałem z teściami. Bufet przynosił niewielkie zyski i nic nie wskazywało, że będzie lepiej. Obserwowałem ją, jak siedzi i pije kawę i nie mogłem się powstrzymać od myślenia, że gdybym miał taką kasę, to załatwiłbym wszystkie swoje problemy. Wyjaśniał. Zaplanował, co zrobi, po czym zamówił u Alfredy 5000 dolarów. Gdy przyszła, zaprosił ją na zaplecze pod pretekstem, że tam będzie można dyskretniej zrealizować transakcję. Wziął od niej dolary, udał, że przelicza, po czym niespodziewanie zadał jej silny cios w skroń tłuczkiem do mięsa, a kiedy upadła, udusił. Ale planu, który wymyślił, nie udało się zrealizować do końca. Zamierzał bowiem zakopać zwłoki pod podłogą, a tymczasem warstwa betonu okazała się zbyt gruba do skruszenia. Należało zatem jak najszybciej pozbyć się ciała. Schował je więc w zamrażarce. Miał trochę problemu z upchnięciem, musiał bardzo mocno podkurczyć denatce nogi. Ciało miało tam leżeć, dopóki czegoś nie wymyśli. No i wymyślił. Z kawałków płyty paździerzowej, jakie zostały ze skleconego wcześniej własnoręcznie szyldu reklamowego, w ciągu kilku dni zmontował skrzynię. Wsadził do niej ciało, wieko skrzyni zabił listewkami. Była zbyt ciężka, żeby sam mógł ją wynieść i załadować na bagażnik malucha. O pomoc poprosił więc zaprzyjaźnionych uczniów. Gdy się ściemniło, wyruszył w drogę. Przejechał ponad 100 kilometrów, uznał, że znalazł bezpieczne miejsce i wyrzucił skrzynię w lesie. Sąd uznał, że Piotr W. popełnił zbrodnię z premedytacją i w 1992 roku skazał go na 25 lat więzienia. Sprawa napadów na innych cinkciarzy nie została wyjaśniona. Na miejscu katastrofy śmigłowca policjanci i okoliczni mieszkańcy postawili obelisk, pod którym w każdą rocznicę katastrofy składają kwiaty. To wszystko na dziś, moi drodzy. Tekst do dzisiejszego odcinka opracowała Eliza Skolska. Wielkie podziękowania. No i kolejny odcinek, który powstał przy współpracy, świetnej współpracy z całą redakcją magazynu Tedektyw. Oczywiście zachęcam Was do tego, abyście kupowali zarówno te wydania elektroniczne, cyfrowe, jak i też klasyczne, czyli w tej wersji papierowej, no albo po prostu słuchali czasem w formie podcastu, tak jak choćby dziś. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki jak zwykle i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.